Jak już wspominałem, wśród mieszkańców nieba są aniołowie. Bez nich rzeczywistość nieba byłaby znacznie, znacznie uboższa. Warto więc poświęcić aniołom chwilę naszej uwagi. Tym bardziej, że powszechna wiedza i wiara w aniołów ma dziecinną postać. Zwykle ogranicza się do modlitewki Aniele Boży, stróż mój, zawsze przy mnie stój, do obrazka nad łóżkiem jeszcze z czasów dzieciństwa przedstawiającego uskrzydlonego młodzieńca o twarzy dziewczyny, który przeprowadza dziecko przez mocno nadwątlony most i tak dalej. Aniołowie nam się kojarzą z barokowymi puttami, które fruwają wokół ołtarza i ambon i swoimi pulchnymi kształtami przyprawiają nas o prawdziwe mdłości. I to jest często nasze wyobrażenie aniołów. Czasem bardzo legendarne do tego stopnia, że poddaje się wątpliwość ich realność. Tymczasem katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 328 stwierdza, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. A więc i Pismo Święte jako źródło naszej wiary, i tradycja Kościoła, potwierdzona autorytetem ojców Kościoła i świętością ich życia, co do istnienia aniołów są jednoznacznie zgodne. I na przykład w Biblii znalazłem około 320 wzmianek o aniołach. Samo słowo anioł występuje około 320 razy w Starym i Nowym Testamencie. Przywołajmy dla potwierdzenia tylko niektóre ważniejsze epizody historiozbawcze z udziałem aniołów. I tak, w Starym Testamencie. Bóg stawia anioły u wrót raju. Aniołowie nawiedzają Abrahama, co przedstawia ikona Andrzeja Rublowa, a są to boskie osoby przy Najświętszej Trójcy. Anioł nie pozwala zabić Abrahamowi syna Izaaka na ofiarę. Dalej, Bóg posyła anioła, który zabija pierworodne Egipcjan i wyprowadza Izraelitów z niewoli. Anioł, o czym już wspominałem przy innej okazji, na pustyni dotyka Eliasza, budzi go, podaje mu chleb i wodę i każe mu iść przed siebie. Anioł towarzyszy młodemu Tobiaszowi w podróży w poszukiwaniu żony. To tylko niektóre epizody starotestamentalne. W Nowym Testamencie anioł zapowiada Zachariaszowi, że narodzi mu się syn. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi. Aniołowie są obecni przy narodzeniu Pana Jezusa, śpiewają i sprowadzają pasterzy do żłóbka. To oni ostrzegają mędrców ze wschodu przed Herodem, wskutek czego owi uczeni wracają do swojej ojczyzny inną drogą, a więc innymi ludźmi. Anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia i każe mu uciekać do Egiptu przed prześladowaniem Heroda. Ten sam anioł potem oznajmia Józefowi, żeby wracał do swojej ojczyzny. Aniołowie służą Chrystusowi Panu na pustyni. Jeden z nich pokrzepia Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym w czasie męki. Przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają niewiasty o Jego zmartwychwstaniu, a przy wniebowstąpieniu zapowiadają powtórne przyjście Zbawiciela. To znowu najważniejsze wybrane epizody z Nowego Testamentu, w których nie tylko imię, ale zadanie anioła jest bardzo wyraźne. Jeżeli przyjmujemy Pismo Święte jako źródło naszej wiary, jako tekst natchniony, nie można z niego więc wyłączać nauki o aniołach. Sam Pan Jezus wspomina o aniołach. W Ewangelii Łukaszowej 15:10 czytamy: Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. A w Ewangelii Mateuszowej w rozdziale 18, wiersz 10, strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Rzecz ciekawa, że choć tyle razy aniołowie są wzmiankowani na kartach Pisma Świętego, to jednak Pismo Święte skrzętnie milczy na temat natury aniołów. Na podstawie tekstów biblijnych właściwie nie możemy powiedzieć nic o ich naturze, kim oni są. Cokolwiek możemy mówić, to jest to dedukcja teologiczna, efekt refleksji teologicznej, a więc pośrednio tylko wyprowadzony z tekstów biblijnych. Na temat aniołów wypowiadał się Kościół wielokrotnie w różnych swoich dokumentach. Na przykład Sobór Laterański IV z roku 1214 stwierdza: Bóg wszechmocną swoją potęgą od początku czasu utworzył jednakowo z nicości i jeden i drugi rodzaj stworzeń, to jest istoty duchowe i materialne, aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy, złożony z duszy i ciała. Z tego wynika, że aniołowie zostali stworzeni przed człowiekiem. Zaistnieli na długo, zanim zaistniał człowiek. Jeśli chodzi o liczebność aniołów, dociekania teologów na temat liczby i hierarchii anielskiej są bardzo rozbieżne. Stawiano sobie pytanie, czy aniołów jest więcej niż ludzi na ziemi? Bowiem Biblia mówi o tysiącach, dziesiątkach tysięcy, o miriadach, o mnóstwie. Bardzo precyzyjne liczby, prawda? A więc pytanie, ilu jest aniołów? W średniowieczu ich liczbę porównywano z liczbą gwiazd. Też bardzo dokładna liczba. Wiemy przecież, ile mamy gwiazd na niebie. Święty Ambroży, bazując na przypowieści o zagubionej owcy, zgłaszał proporcję, że jest 99 aniołów na jednego człowieka. Z kolei święta Brygida Szwedzka uważała, nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie, że aniołów jest 10 razy więcej niż ludzi, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy żyli przed nami, którzy aktualnie żyją i będą w przyszłości. Aniołów jest 10 razy więcej. Jak widać, nie ma tutaj zgodności i nie da się określić, ilu jest aniołów. Na pewno jest ich niezmiernie dużo, jest ich nieskończona ilość ze względu na bezgraniczny Boży majestat, ze względu na tę nieograniczoną hojność Bożej miłości, która chce dzielić się, chce uszczęśliwiać inne stworzenia. Jeśli chodzi o imiona anielskie, jak za chwilę jeszcze powiemy, aniołowie są istotami osobowymi, są podmiotami, a więc zapewne każdy posiada własne imię. Jako istota rozumna, wolna, jako podmiot ma swoje imię. Jednak Biblia jest bardzo ostrożna, jeśli chodzi o imiona anielskie. Wymienia ich tylko trzy. To jest Michał, hebrajskie Michael, któż jak Bóg. Imię Gabriela, Gabriel, czyli mocą moją Bóg. I Rafała, Rafael, Bóg uzdrawia. I tylko te imiona potwierdził Kościół na synodzie laterańskim w 745 roku. Natomiast teksty apokryficzne i różne tradycje wczesnochrześcijańskie, jak również i żydowskie, wymieniają wiele innych imion anielskich, jak również i demonicznych, z tym, że jak powiedziałem, Kościół za oficjalne uznaje tylko te trzy imiona. Angelologia, czyli nauka teologiczna o aniołach, która bardzo się rozwinęła w okresie średniowiecza w scholastyce, za pseudo-Dionizem Areopagitą, to jest taki autor, o którym właściwie nic nie wiemy, poza tym, że mamy jego doskonałe dzieła mistyczne z przełomu V-VI wieku, ponieważ on się podaje za owego Dionizego, którego święty Paweł spotkał na Areopagu, ale udowodniono w 1850 roku, że na pewno nie jest to ten człowiek, bo żyje właśnie kilkaset lat później. Stąd właśnie to pseudo-Dionizy Areopagita. Otóż za pseudo-Dionizem Areopagitą, który jest zwolennikiem neoplatonizmu, podaje się w angelologii hierarchię aniołów. I tak, mówi się o trzech chórach anielskich. Na te trzy chóry składają się anioły kontemplacji, czyli serafiny, cherubiny i trony, i one mają najgłębszą znajomość i wiedzę o Bogu, one są jakby najbliżej majestatu Bożego. Drugi chór to są aniołowie kosmosu i na nich składają się panowania lub też dominacje, potęgi lub też moce i cnoty. Czyli znowu mamy trzy zastępy w tej drugiej, w drugim chórze. Te anioły z drugiego chóru mają moc czynienia cudów i wpływania na bieg kosmosu według angelologii średniowiecznej. Trzeci chór są to anioły świata składające się z trzech zastępów. To są księstwa albo zwierzchności, różnie są nazywane, archaniołowie i aniołowie. I ten trzeci chór, jakby najniższa hierarchia anielska, są zaangażowane w sprawy ludzi i one są tymi bezpośrednimi opiekunami ludzi i największymi przyjaciółmi człowieka. Przedmiotem dociekań teologicznych odnośnie do aniołów jest także ich próba, jakiej zostali poddani, a w efekcie dokonał się dramatyczny upadek niektórych z nich. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 392 wskazuje, że ów bunt aniołów polegał na dokonaniu wolnego wyboru, ale wyboru nieodwołalnego, radykalnego, w rezultacie którego niektórzy z nich odrzucili Boga i Jego Królestwo. A taki grzech nie może być odpuszczony, dlatego zbuntowana część aniołów pozostała w wiecznym odcięciu od Boga, w wiecznym potępieniu i już nigdy nie zobaczy Boga, choć jako aniołowie z tego najwyższego chóru mieli możliwość wpatrywania się w oblicze Boże i doskonałą znajomość własnej doskonałej natury. Takim przywódcą, czy najwyższym wśród tych aniołów stojących przed obliczem Boga był ten, którego funkcją było noszenie światła, tak to jest określane, a więc Lucyfer, Lucemferre, niosący światło. To on był tym najdoskonalszym z aniołów, który pociągnął innych za sobą, świadom swej doskonałości, swego piękna i pragnący być równy Bogu. Zbuntowane duchy anielskie utraciły łaskę i świętość, ale nie poniosły uszczerbku na swej naturze. Chociaż są źli moralnie, to jako stworzenia pozostają znacznie doskonalsi od ludzi pod względem natury. Nadal pozostają duchami ze wszystkimi właściwościami, choć są już istotami pozbawionymi światła Bożego. Teologowie stawiają pytanie, co było powodem buntu, co sprawiło, że oni się odcięli od Boga. Trudno powiedzieć. Wydaje się, że przede wszystkim pycha, czyli nieuznanie siebie jako stworzeń zależnych od Boga i chęć dorównania Bogu w pięknie i potędze. Inni teologowie twierdzą, że powodem tego buntu mogła być niechęć uznania człowieczeństwa Syna Bożego. Że aniołom się w głowie nie mieściło, mówiąc po ludzku, że to Bóg staje się człowiekiem, stworzeniem stokroć słabszym, mniej doskonałym niż aniołowie, że to był takie święte oburzenie aniołów na zamysł Boży. Zapewne ta próba anielska była krótka i decydująca, a odejście części aniołów od Boga nastąpiło tuż po stworzeniu, po ich stworzeniu, czyli to był taki pierwszy akt ich wolnej woli. Takie są opinie teologów średniowiecznych. Jak to było naprawdę, dowiemy się w niebie. I dochodzimy do zasadniczego pytania. Kim są aniołowie? Słowo anioł pochodzi od greckiego słowa angelos, które oznacza posłańca, sługę, który zanosi wiadomość, albo wysłannika, takiego właśnie chłopca na posyłki. Jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 329, ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów, by słuchać głosu Jego słowa. I dalej katechizm uczy, jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. Do końca nie wiemy, jaka jest natura anielska. Natomiast to, co ich określa, to ich zadaniowość. Anioł to ten, który jest posyłany. To określa tożsamość anioła. Natomiast pod względem metafizycznym niewiele możemy powiedzieć. Mówimy, że człowiek to jest dusza i ciało. Anioł ma rozum, ma wolną wolę, zdolny jest kochać, poznawać, ale jaka jest ta jego natura, tego nie umiemy powiedzieć. Możemy tylko tyle stwierdzić, że anioł jest wyzwolony od materii i ciała. Nie jest przecież człowiekiem. Z samej swej natury stoi najbliżej Boga. Żyje przecież w związku z tym bez jakichkolwiek pożądań i pokus. Jest istotą pod względem moralnym doskonałą, z wyjątkiem tych, którzy się poślizgnęli. Jako istoty czysto duchowe nie podlegają więc jakimkolwiek skłonnościom ciała, bo tego ciała nie mają. Ale mówię to dlatego, żeby pokazać, że nie możemy przenosić pewnych kalek pojęciowych z naszego ziemskiego życia na aniołów. Mamy wiele takich filmów, zwłaszcza amerykańskich, i książki są, i powieści, różne historie, które próbują nam trochę spłaszczyć rzeczywistość anielską. Te filmy są czasem bardzo wzruszające, ale pokazują anioła, że anioł to jest taki dobry człowiek, że tak naprawdę aniołami to my jesteśmy. No, to nie jest nauka katolicka, to jest antropomorfizacja i tak nie można myśleć. Aniołowie są istotami duchowymi, niematerialnymi, w związku z tym nieśmiertelnymi. Nie mają w sobie nic, co mogłoby ulec zniszczeniu lub zepsuciu. Mogą zatem działać dobrze albo źle w przypadku tych upadłych. Zawsze jednak pozostają sobą i są niezmienni w swej istocie. Aniołowie mogą przybierać pozorne ciała, nie żyją w ciele, nie mają ciała, ale materie mogą organizować w widzialne ciało, ciało pozorne, nie dla siebie, ale jedynie ze względu na swoją misję powierzoną im przez Boga wobec człowieka. Żeby człowiek mógł doświadczyć bliskości anioła, przybiera on postać materialną. Jednak trudno powiedzieć, aby to była postać realna. Bardziej ona ma charakter właśnie ciała pozornego. Nie mamy specjalnie świadectw, żeby ktoś dotykał anioła. W każdym razie, nawet jeżeli, bo nie można tego też wykluczyć, że anioł przyjmuje fizyczną postać ciała, to nie jest jednak to stan trwały. Tylko dla wykonania tego zadania anioł może przyjąć postać człowieka czy innej istoty. Tak samo może uczynić zły duch, który też przecież ma naturę anielską. Dlatego, jak wspominaliśmy, mogą być różne zjawienia się szatana jako anioła upadłego w postaci różnych widzialnych i fizycznych istot, które jednak zdradzają tę niedoskonałość, a więc brzydotę. W przeciwieństwie do aniołów, którzy przybierając postać materialną zawsze są piękni. Z powodu niecielesności, albo tylko tej chwilowej, zadaniowej, pozornej cielesności, aniołowie mają różny od ludzi stosunek do przestrzeni, czasu i miejsca. Anioł jest tam, gdzie działa. Anioł nie podlega prawom fizyki, prawom czasu, mody itd. Aniołowie żyją w społeczności. To wynika z istoty nieba. Niebo jest społecznością, jest wspólnotą. Wspólnotą miłości, więc i aniołowie żyją w społeczności, jednak nie ma mowy o ich rozmnażaniu. Często na cmentarzach spotykamy na nagrobkach takie napisy, które są dogmatycznie fałszywe. Dziecko umarło, tam kilkudniowe czy kilkumiesięczne, napisano: powiększył grono aniołków. Nie. Powiększył grono zmarłych. Nie aniołów. Człowiek nie staje się aniołem. Dziecko nie staje się aniołem. Tylko w sensie przenośnym. W związku z tym aniołowie też z racji swej duchowej natury nie podlegają zróżnicowaniu seksualnemu. Nie mają płci. Trudno nam sobie to wyobrazić. Anioł bez płci. Taki bezpłciowy anioł. No ale tak to jest. Dlatego maluje się anioła, który z jednej strony wygląda jak młodzieniec, a z drugiej strony jak wygląda jak dziewczyna. Nie? To jest tak, jak kleryk pyta ojca duchownego: proszę ojca, no jadę tam na jakąś uroczystość rodzinną, no i tam jest moja ciotka taka młoda, czy ja mogę ją przywitać i pocałować? No i ojciec duchowny mówi: no tak, no z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie. Więc i tutaj mówimy, że z jednej strony jest to jak młodzieniec, a z drugiej strony jak kobieta. No ale już może nie roztrząsajmy z której strony. Aniołowie, ponieważ tworzą społeczeństwo, porozumiewają się w sposób pozazmysłowy. Znowu, nie mają ciała, nie mają zmysłów. A więc tak jak mówiłem o świętych, tak i aniołowie przekazują sobie treści w sposób bezpośredni, nie taki jak ludzie. Za pomocą narządu mowy, za pomocą zmysłów, gestów, języka i tak dalej. Nie podlegają przecież ograniczeniom czasoprzestrzennym. Nie mają problemu z zapamiętywaniem, z rozpoznaniem, ze zrozumieniem. To wszystko, co nas ogranicza, absolutnie nie dotyczy aniołów. To Chrystus, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Chrystusa, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego, dla Jego zbawczej misji. On uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Stawia retoryczne pytanie autor listu do Hebrajczyków 1:14. Kościół korzysta z potężnej pomocy aniołów, jednoczy się z nimi, przyzywa ich. Na przykład w Eucharystii, w pierwszej modlitwie eucharystycznej słyszeliśmy: niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę przed ołtarz w niebie. W prefacji Zawsze prefacja kończy się, że razem ze świętymi aniołami, czasem jeszcze archaniołów się wymienia, choć jeden z moich znajomych proboszczy zawsze omijał, jak było, że tam archaniołowie, aniołowie, to on nie uznawał archaniołów, tylko aniołowie wymieniał. W liturgii pogrzebowej modlimy się taką antyfoną: niech aniołowie zawiodą cię do raju. Wzywamy pomocy świętego Michała archanioła, świętego Gabriela archanioła, świętego Rafała archanioła, zwłaszcza przed wyruszeniem w drogę. No i oczywiście czcimy, wzywamy pomocy świętego anioła stróża. W liturgii świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała wspominamy 29 września, czyli już niedługo, a świętego anioła stróża, czy aniołów stróżów, czcimy w liturgii 2 października. Kult aniołów sprowadza się zasadniczo do korzystania z ich pomocy, do modlitwy do nich o jakąś pomoc, przy odwoływaniu się do ich pomocy. Pismo Święte zaznacza, że aniołowie stoją przed obliczem Bożym i wpatrują się w Boże oblicze, co jest źródłem ich wiecznego szczęścia. Pod tym względem możemy również aniołów naśladować, zwłaszcza w akcie kontemplacji Bożych tajemnic. I dochodzimy do kultu aniołów. Otóż, jak uczy nas Kościół, życie ludzkie od początku, od samego poczęcia, aż do śmierci i dalej po wieczność całą, otoczone jest opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny, nawet każdy człowiek, ma swojego opiekuna, ma swojego anioła stróża. Każdy wierny uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Święty Ambroży, zmarły w 397 roku, aniołów uważa za naszych pomocników. Święty Hieronim, zmarły w 420 roku, twierdzi, że tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie anioła stróża. Tak bardzo Bóg szanuje wartość naszej nieśmiertelnej duszy, że daje opiekuna w postaci anioła. Święty Bazyli twierdzi: niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych. Podobnie mówi święty Augustyn: wielkim jest staranie, jakie ma Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, żeby nas strzegli. A więc mamy aniołów opiekunów. Każdy ma swojego anioła opiekuna. Jest też i taka opinia teologiczna, że każdy z nas, że za każdym z nas chodzi takich dwóch. Biały i czarny. A więc anioł stróż i każdy ma osobistego kusiciela. Więc można sobie wyobrazić, że tam za naszymi plecami się wzajemnie okładają pięściami. Nie jest to jednak taka opinia, że każdy ma osobistego kusiciela, tak jak ma osobistego anioła stróża. Ta opinia nie jest potwierdzona nauką Kościoła, najwyżej historią polityczną. W czasach PRL-u wielu miało takich aniołów stróżów. I trudno wykluczyć, że dzisiaj przynajmniej niektórzy mają takich aniołów stróżów, w cudzysłowie. W każdym razie przykład świętych uczy nas zażyłości z aniołem stróżem. Na przykład święty Stanisław Kostka z rąk anioła przyjmował komunię świętą w drodze do Dillingen, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Święty Franciszek Salezy miał zwyczaj pozdrawiać anioła stróża w każdej miejscowości, do której przybywał. Święty Jan Bosko doświadczył kilkakrotnie namacalnej interwencji anioła stróża, który go ratował z różnych opresji. Kiedy na przykład pojawiał się jakiś tajemniczy pies, który stawał w jego obronie, to sam święty Jan Bosko wspomina w swoich pismach. I wiele można takich wspaniałych historii usłyszeć o interwencji, o opiece ze strony anioła stróża. I sądzę, że każdy może w własnym życiu dać świadectwo o takim doświadczeniu interwencji anielskiej, czy to w podróży, czy w wielu, wielu sytuacjach życiowych. Pamiętam, jak w seminarium kiedyś przyjechał ksiądz, chyba się Okoński nazywał. Mam wrażenie, że to był brat zmarłej pani Okońskiej. On pracował w Londynie. No to były lata 70. Miał z nami spotkanie. To był autor chyba tej książki. Taka książka dla młodzieży była, uciekła mi w tej chwili tytuł, mniejsza o to. W każdym razie nie pamiętam, o czym było to spotkanie, o czymś tam opowiadał, ale to, co mi utkwiło z tego spotkania. Kończyło się to spotkanie i on mówi: wiecie co, teraz jadę do Warszawy, mam jakieś załatwienie tam z jakimiś urzędnikami, rzecz bardzo trudna, bardzo ryzykowna i tak dalej. Pomódlmy się do anioła stróża tego, z kim się mam spotkać. To było dla mnie odkrycie. No modlić się do swojego anioła stróża rozumiem, ale do cudzego? No w porządku, proszę bardzo. Ufam, że wszystko się skończyło pomyślnie, ale rzeczywiście tak można. Można by tak mówiąc trochę żartem, jeżeli na poziomie anielskim nasz anioł stróż dogada się z aniołem stróżem kogoś tam, to my już tylko możemy przyklepać sprawy, już nie ma problemu. I naprawdę możemy się wiele razy przekonać, że ta metoda działa i to skutecznie. Aniołowie jako istoty obdarzone rozumem i wolną wolą żyją i działają dla naszego dobra przede wszystkim duchowego, a pośrednio dla naszego dobra doczesnego. To jest sens ich istnienia. Nasze dobro duchowe, nasze zbawienie. Oni po to są. To jest ich wyłączna misja. Jeżeli powiedzieliśmy, że o tożsamości anioła świadczy jego zadanie, to troska o nasze zbawienie jest wyłącznym sensem egzystencji anioła stróża. On żyje dla nas, on żyje naszym życiem. Troska o nas to jest jedyne zadanie, dla którego on został powołany do istnienia. A więc od pierwszej chwili naszego życia na ziemi zadaniem anioła stróża jest przewidywanie i usuwanie wszelkich niebezpieczeństw, które mogłyby nam szkodzić w osiągnięciu ostatecznego celu, jakim jest zbawienie. Aniołowie modlą się z nami i za nas. Wstawiają się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia. Ale działają też w granicach naszej wolności. Właśnie to jest tajemnica, że miłość szanuje wolność. Anioł, który nas kocha do szaleństwa, którego sensem egzystencji jest miłość, szanuje naszą wolność. Jeżeli człowiek buntuje się i postępuje wbrew temu, co powinien, niestety anioł staje się, można rzec, bezsilny. On się dwoi i troi, na głowie staje, jeżeli ma głowę, w takim naszym ludzkim znaczeniu, żeby usuwać te przeszkody, a my robimy jak głupie, przewrotne dziecko. Robimy wszystko nie tak. Więc jest to jakaś dramatyczna sytuacja, kiedy człowiek postępuje niezgodnie z wolą Bożą. Sprzeciwia się aniołowi. Ale on jest z nami wszędzie, zawsze. Jest świadkiem naszych dobrych i złych czynów. Dlatego na sądzie Bożym, sądzie szczegółowym po śmierci, on będzie naszym świadkiem. Będzie naszym obrońcą, ale i będzie naszym oskarżycielem. Jako ten, który jest świadkiem naszych wszystkich czynów, naszych myśli, naszych pragnień, naszych działań. W jaki sposób anioł może na nas oddziaływać? Tak jak inne duchy, anioł nie ma bezpośredniego dostępu do naszego rozumu i woli. Nie może grzebać tam w naszym rozumie i w naszej wolności, tak jak my sobie grzebiemy w komputerze. Tylko pośrednio może wpływać na naszą wolność i naszą rozumność. Bezpośredni dostęp do naszej wolności i rozumności ma Bóg, który, jak mówimy, też szanuje naszą tożsamość. Anioł natomiast oddziałuje pośrednio poprzez nasze władze zmysłowe, poprzez naszą wrażliwość, pamięć, wyobraźnię, poprzez nasze uczucia, poprzez różnego rodzaju sytuacje, które się pojawiają, które on może, czy de facto aranżuje, czyli oddziałuje pośrednio. Nie umiemy do końca powiedzieć, które z wydarzeń, które się toczą wokół nas, które z naszych jakichś wewnętrznych poruszeń są czysto ludzkimi, naszymi, a które są z natchnienia, jak mówimy, Bożego, które są efektem oddziaływania anielskiego. Tego nie jesteśmy w stanie rozeznać do końca. Może dopiero, jak się znajdziemy w niebie, będziemy mieli jasny ogląd, w ilu sytuacjach anioł interweniował. Ja jestem przekonany, że interweniuje bez przerwy, że w każdej sytuacji jest jego obecność. Ale chyba lepiej też zobaczymy, w ilu sytuacjach żeśmy byli przeciwni, byliśmy oporni wobec jego działania, w jego troski o nas. Warto w tym kontekście zdać sobie sprawę, co przeżywa anioł, który jest przecież istotą rozumną i wolną, kochającą, kochającą nas. My jesteśmy sensem jego istnienia, jedyną jego miłością. Co taki anioł przeżywa, kiedy jest świadkiem naszej grzeszności? Kiedyś rozmawiałem z pewną panią, tą, która miała doświadczenie śmierci klinicznej wskutek próby samobójczej, tak była zdesperowana w życiu, po prostu świat się jej zawalił na głowę po odejściu męża i różnych innych historiach. Ale to doświadczenie sprawiło, że ta kobieta jest kimś bardzo takim głębokim, bardzo myślącym. I tak rozmawialiśmy coś na temat aniołów. I ona właśnie powiedziała coś takiego fajnego, że bardzo mi się to spodobało. Co robi anioł stróż, kiedy jest świadkiem naszych grzechów? Jako istota czysta przecież nie aprobuje tego, nie patrzy. Więc ona powiedziała, ale patrzy w twarz innego anioła. Bardzo mi się to spodobało i jest w tym jakiś głęboki sens. Drogie Panie, a zatem skoro Bóg okazuje nam swoją miłość i miłosierdzie, dając nam tak wspaniałych opiekunów i stróżów w postaci aniołów, którzy nie odstępują nas, którzy nas wspierają, którzy nas też wyręczają, mogą nas wyręczać w wielu obowiązkach, to my powinniśmy im okazywać naszą wdzięczność i miłość, a nade wszystko chcieć korzystać z ich pomocy. Wiemy, jak boli odrzucenie, kiedy my chcemy komuś pomóc, chcemy coś komuś dać, chcemy dzielić z nim jego troski i czujemy się odepchnięci, odrzuceni. Ktoś nam mówi, nie jesteś mi potrzebny. To boli. Więc podobnie boli anioła nasza dla niego obojętność, czy nawet pogarda, nasza nonszalancja. Mimo wszystko on nam pomaga. Ale o wiele byłoby lepiej, gdybyśmy chcieli korzystać z jego pomocy. Nie bójmy się, nie zamęczymy anioła. Czasem tylko anioł może mieć problem z dogonieniem nas, gdy przekraczamy prędkość. Ale to już jego problem. Otóż święty Bernard z Clairvaux, komentując zdanie biblijne, aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, pisze tak. Jakże wielką cześć powinny obudzić te słowa. Jakąż wierność, jakąż ufność. Cześć z powodu obecności, wierność z powodu łaskawości, ufność z powodu opieki. Są przy tobie, nie tylko z tobą, ale i dla ciebie. Są, aby cię bronić, są, aby pomagać. Jakkolwiek wydającym polecenie jest Bóg, to jednak nie można nie okazywać im wdzięczności, skoro słuchają go z tak wielką miłością, a nam przychodzą z pomocą w tak licznych potrzebach. Bądźmy przeto oddani, bądźmy wdzięczni tak niezwykłym stróżom. Odwdzięczajmy się im z miłością, czcijmy ile tylko potrafimy, ile powinniśmy. Jednakże cała nasza miłość, cała nasza cześć niech się zwraca ku temu, od którego zarówno my, jak i oni otrzymujemy łaskę miłowania i czczenia, dzięki czemu sami zasługujemy na cześć i miłość. I można by podsumowując powiedzieć tak, że prawdziwa cześć dla anioła stróża wyrażać się będzie w takiej głębokiej z nim przyjaźni. On jest przyjacielem naszym. Nie, on nigdy nie zawiódł, nie zawodzi. Więc otwórzmy się na tę przyjaźń. Wprowadźmy go do swojego życia. Pozwólmy mu się prowadzić. Używajmy go do różnych spraw. Ale też i użyczajmy naszego anioła stróża innym osobom. On sobie poradzi i z nami, i z kimś innym. Ale dać komuś swojego najbliższego przyjaciela, aby się nim opiekował, to z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia, z płaszczyzny naszego przeżywania, to wyraz najwyższego szacunku, miłości do tej osoby. I chciałbym zakończyć, zanim postawię te trzy sakramentalne pytania, chciałbym zakończyć zapewne dobrze znanym wierszem księdza Jana Twardowskiego na temat anioła, stróża, w takim charakterystycznym dla księdza Twardowskiego lekko ironiczno zabawnym tonie, ale jakże wymownym wierszu pod tytułem Zmieniły się czasy. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas rękę mu poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże? Sumienie tak czyste, że niewygodne. Kolor biały, raczej niepraktyczny. Życie obce, bo bez pomyłek. Miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy. Teraz ja cię przed światem ukryję. Trzy pytania. Kiedy, jak i w jakich okolicznościach modliłam się do aniołów, zwłaszcza anioła stróża? Kiedy, jak, w jakich okolicznościach modliłam się, czy modlę się do anioła, zwłaszcza do anioła stróża? Drugie. Jakim swoim zachowaniem lub działaniem mogłam zasmucić mojego anioła stróża? I trzecie już nie pytanie, ale zadanie. Na przykład na dzisiejszy wieczór, na dzisiejsze zasypianie. Wyobrażam sobie moje z nim spotkanie twarzą w twarz w niebie. Ciekawe, czy anioł będzie do nas podobny? Anioł stróż? Czy zupełnie kimś innym? Jak to będzie? Warto sobie wyobrazić, jakie to musi być fantastyczne. Odkryć kogoś, kto zna mnie lepiej niż rodzona matka.